W naszej drużynie, załodze, Coffee House są osoby, które też przeszły w swoim życiu uzależnienia, bezdomność i my pewne rzeczy przeszliśmy w autopsji i nasze świadectwa dużo mówią też po prostu o tym, tak samo jak ja i Artur, mówią o tym, jak Bóg jest wielki i z jakiego bagna potrafi wyciągnąć człowieka i z jakiej ciemności potrafi wyciągnąć człowieka i przenieść go do światłości i jak wspaniałe życie może dać temu, który chce tego przede wszystkim i który o to woła. Dlatego mamy przygotowane dzisiaj 3 świadectwa i chcielibyśmy na sam początek zaprosić do nas Monikę, która jest odpowiedzialna za służbę ulicy w Coffee House i chcielibyśmy, żeby ona się podzieliła troszkę tym, jak Bóg ją jakby przygotował do tej służby, mimo że ona w sumie nie była uzależniona, słuchajcie, a jednak Bóg ją wyposażył do tego i to jest niesamowite. To zapraszamy Cię, Monia.
Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że przez to nabożeństwo dzisiaj chcielibyśmy tak naprawdę oddać chwałę Bogu tym wszystkim, co robimy i jak robimy. Także oddaję głos Monice.
O, Panie. Ja powiem tak, że jeszcze kilka lat temu kompletnie nie pomyślałabym o tym, że wyjdę na ulicę, czy na dworce, czy w inne miejsca. Dla mnie to, co się dzieje w tej chwili, to jest naprawdę niesamowite, jak Bóg mnie przez to wszystko przeprowadził. Pan dał mi wrażliwość, ogromną wrażliwość na ludzką krzywdę, ale tak naprawdę na tym to się wszystko kończyło. Byłam wrażliwa, bolało mnie serce, kiedy widziałam osobę cierpiącą, ale tak naprawdę to było wszystko. I powiem szczerze, że na tamten czas ja uważałam, że między mną a tymi ludźmi jest ogromna przepaść. Ja zajmowałam kierownicze stanowiska, zarządzałam zespołami, pracowałam w korporacjach, w międzynarodowych korporacjach. Miałam pieniądze. Powiem szczerze, żyło mi się naprawdę dobrze. Ale Pan pokazał mi, owszem, może jest przepaść, może dużo was dzieli, ale jeszcze więcej was łączy. I pokazał mi tych ludzi. Wiecie, często jest tak, że naklejamy sobie naklejki na siebie, takie nalepki. Nakładamy nalepki na siebie, nakładamy nalepki na innych, oceniamy ich, jak oni wyglądają, jak pachną, jak mówią, bo taka jest prawda. Ale Pan pokazał, że On patrzy inaczej. On patrzy w nasze serca. I moje serce, i ich serce, i to, co ja czuję, to, co oni czują, to jest to samo. Ja w tamtym czasie żyłam w ogromnym odrzuceniu, w strachu, w lęku. Tak naprawdę dużo pracowałam. Moje życie to było od szpitala do szpitala. I tak naprawdę Monia wie, tak, jak wyglądało to wszystko. Żyłam w takim, nawet w takim potępieniu, że się do niczego nie nadaję, że nic nie potrafię, nic nie umiem. I doszłam w pewnym momencie do takiego miejsca, że powiedziałam, jestem nikim. Po prostu jestem nikim. Teraz, kiedy wychodzimy na dworce, do parków, do noclegowni, do ogrzewalni, na ulicę, spotykamy różnych ludzi. Spotykamy ludzi, którzy prowadzili kiedyś wielkie biznesy. Ludzi wykształconych. Ludzi, którzy wykładali na uczelni. Ludzi, którzy pracowali w służbie zdrowia. A teraz są na ulicy. Ludzi, którzy kiedyś oddawali swoje serce innym, a teraz sami ich potrzebują. Ja pamiętam, że zanim podjęłam decyzję o służbie, to miałam sen, że mam pełną lodówkę jedzenia. tylko że to jedzenie było przeterminowane. I ja musiałam to jedzenie z tej lodówki wyrzucić. Zadzwoniłam, pamiętam, jeszcze do mojej siostry i mówię, słuchaj, co ty o tym myślisz, bo ja chcę się zaangażować, ale chcę, żeby to było od Pana, ale co ty o tym myślisz? A ona mówi, słuchaj, spróbuj. Jeżeli się okaże, że to nie jest to, to Pan da ci coś innego, ale spróbuj, bo może się okazać, że to jest właśnie to, co daje ci Pan, a ciebie to ominie. I wtedy powiedziałam nie, mówię, idę na całość, mówię, wchodzę, mówię, Panie, prowadź mnie. Nie wiem, co mam mówić, nie wiem, co mam robić, ale Ty mnie będziesz w tym wszystkim prowadził. I ja już się kiedyś dzieliłam tym słowem, że dostałam takie potwierdzenie od Pana, że wystarczy, że będziesz, możesz nic nie mówić, ale wystarczy, że będziesz, a moja miłość będzie się przelewać przez Ciebie. I powiem Wam, jestem wolna. Czasami jest tak, że nie mówię nic. Czasami tak jest. A wierzę w to, że jest przy nas, jak wychodzimy. A chodzimy, chodzę w grupie wspaniałych ludzi, naprawdę wspaniałych, kochanych. Wymieniamy się, bo wszyscy gdzieś tam pracujemy. Także potrzebujemy się wspierać. Ale wierzę w to, że największe wsparcie, jakie to nam daje Pan. I chodzi z nami armia aniołów. Naprawdę, opowiem Wam nawet takie krótkie świadectwo. Kiedyś przyjechałam z pracy, byłam potwornie zmęczona. Potwornie. Tak mi się nie chciało iść na dworzec. I ja mówię, Panie, tak bym chciała tą godzinkę dzisiaj, godzinkę. Powiem szczerze, to trochę śmiesznie brzmi, ale tak Pana prosiłam, mówię, godzinkę. I powiem szczerze, że tak, poszliśmy z Leszkiem na dworzec, obchodziliśmy cały dworzec, poszliśmy na dworzec PKS, nikogo żeśmy nie znaleźli z osób bezdomnych. I ja mówię, kurczę, mówię, pierwszy raz nie możemy nikogo znaleźć. I on mówi, to godzinka na pewno nie będzie. I kiedy wyszliśmy przed dworzec, szedł w naszą stronę mężczyzna. Miałam wrażenie, że się spieszy, ale dotykało mnie bardzo w sercu, żeby go zatrzymać. I zatrzymaliśmy tego mężczyznę i zaczęliśmy tak od słowa do słowa i mówię, że my szukamy bezdomnych. On mówi, ja wiem o tym. I tak chciałam z nim więcej coś i mówię, a czy jest Pan wierzący? A on się zaczął śmiać i mówi, tak, mówi, jestem wierzący, ale po prostu się tak śmiał, miał po prostu tyle radości w sobie, że no szok, no po prostu czułam się jak jakaś, nie wiem. I on mówi tak, tutaj bezdomnych nie znajdziecie. Mówi, idźcie, on nam powiedział i wskazał nam drogę, gdzie konkretnie mamy iść. Ja nie wiedziałam, gdzie to dokładnie. Ja mówię, Leszek, mówię, czy ty wiesz? I tak zaczęłam się go wypytywać. Nawet nie zauważyłam, w którym momencie ten mężczyzna się oddalił. I poszliśmy tam w to miejsce. I słuchajcie, tam na ławkach siedzieli bezdomni. I ledwo co żeśmy podeszli, podeszliśmy do ławki i nagle mężczyzna wstał i zaczął nam opowiadać swoje życie. Zaczął płakać i opowiadać swoje życie. I ja mówię, ale dlaczego ty nam to opowiadasz? Przecież ty nas nie znasz, bo po prostu myśmy nic nie powiedzieli, myśmy tylko podeszli. On zaczął mówić. On mówi, ja wiem, kim wy jesteście. Ja wiem, kim wy jesteście. Ja mówię, po prostu mówię, was przyprowadził Bóg, jesteście z Kościoła. I zaczął opowiadać swoje życie. Ja powiem tak, to było dla mnie niesamowite. Kiedy wróciłam do samochodu, po prostu... Ja myślę, że dla mnie i dla Leszka to było ogromne świadectwo. Ale powiem jeszcze jedno. Jak wróciłam do samochodu i popatrzyłam na zegar, to minęła godzina czasu. Po prostu Bóg jest tak kochany i tak wspaniały. Odnośnie tego miejsca staramy się to miejsce odwiedzać za każdym razem, kiedy wychodzimy na ulicę, na dworce. I o tym wspomniała już Patrycja. Tam w tym miejscu jest też taki mały sklepik. Właściciel tego sklepu okazało się, że jest człowiekiem, który na własną rękę pomagał bezdomnym. Dawał im gorącą herbatę, kawę, czy podgrzewał im jedzenie. On ma tak ogromne serce. I chcemy w tym miejscu właśnie organizować takie spotkania, dzielić się zupą, dzielić się herbatą, dzielić się kawą. Nie będziemy już chodzić w różne miejsca, tylko po prostu będziemy tam. I wierzę w to, że oni tam będą przychodzić. Bo ja powiem tak, nie jest łatwo znaleźć na dworcu osobę bezdomną. Nie jest to łatwe. Oni dbają o siebie. Są umyci, dobrze ubrani. Jest taki kamuflaż, żeby nie zostali wyrzuceni. Ale po tym, po czym można ich poznać, to po wzroku i po oczach. Mają smutny wzrok, wzrok bez nadziei. I powiem, że w ciągu tego roku służby mnie przytrafiło się tak, że może 2-3 osoby mnie poprosiły o jakiś pieniążek, o jedzenie. Tak, to czego oni potrzebują tak naprawdę, to miłości. Usłyszenia, że nie są sami, że Pan ich kocha i że ich nigdy nie opuści. Także jeżeli w waszym sercu nie wiem, co mam powiedzieć, ale chciałabym was zachęcić do tego, żebyście nam zaczęli pomagać, bo bardzo tego potrzebujemy. Chcemy dzielić się zupą, ale potrzebujemy ludzi, żeby nam pomogli tą zupę rozlewać, żeby podać wizytówkę, żeby powiedzieć dobre słowo, po prostu nie jesteś sam. Chcemy być takim pomostem do Boga i do normalnego życia. I ja wierzę w to, że Bóg za tym stoi. Dziękuję.
Okay. Zobaczymy tam za kuluary. Coś tam się szykuje.
Zanim oni tam
wejdą. Jesteście gotowi?
Podzielę się z wami czymś. Okay. Kiedyś oglądałem na filmie Jakub takie Kolumny. Świadectwo człowieka, który był okręgowym prokuratorem, więc to była bardzo duża pozycja społeczna i jego inni prosili, żeby on w jakiś dzień coś tam zaczął robić. On powiedział tak, ten dzień ja mam przeznaczony dla Boga i tylko dla Niego. I powiedział tak, mam jedną służbę w kościele i było to pokazane. Ubierał fartuch, stawał za stołem, brał chochlę i nalewał zupę dla bezdomnych. I powiedział tak, to jest moja służba. I powiedział, że w tym czasie nikt mnie nie będzie miał. To jest święty czas dla Boga mój. Prosta rzecz. Chochelka i nalewanie zupki i podawanie. Do tego nie trzeba specjalnego objawienia i specjalnego namaszczenia. Do tego potrzebne jest serce. Jak gotowi jesteście?
To jest niesamowite, co Bóg zrobił dla ciebie i dla mnie. On to zrobił dla ciebie i dla mnie. I dla wszystkich. On sam, Bóg Wszechmogący, posłał Jezusa, by zniszczyć wszelkie zło w twoim życiu. Ale by przyjść z pomocą, potrzebuje ciebie i mnie. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, cokolwiek myślisz o sobie. Myślę, że to będzie dobry przykład na to, byśmy zrozumieli, że Boże drogi nie są naszymi drogami. Boże myśli nie są naszymi myślami, na odwrót. Myślimy zupełnie inaczej jak Bóg. Inaczej patrzymy, jak patrzy sam Bóg. Już kiedyś mówiłem to w kościele. Podnieś swój wskazujący palec. Podnieś swój prawej ręki. Jeżeli jesteś mańkutem, to lewą. I zacznij kręcić, patrząc na koniec swojego palca, duże okręgi w prawą stronę. Zrób to, bo to jest bardzo wymowne. Możesz sobie to powtarzać w domu też. Zobacz, to jest twoje spojrzenie do góry teraz na ten palec. To jest nasze ludzkie spojrzenie. Ale kręć cały czas w prawą stronę, nie przestawaj, ale obniżaj tą płaszczyznę tak, by koniec tego palca znalazł się poniżej twojego wzroku. I moje pytanie, dalej kręcisz w tą samą stronę? Ale w którą kręcisz? No powiedz swojemu sąsiadowi. Pojedź znowu w lewą. Bardzo dobra odpowiedź. Ale nic się nie zmieniło. I znowu podnieś swój koniec palca powyżej linii twojego wzroku. W którą kręcisz? Nie przestawaj kręcić, bo zaczynasz kręcić w drugą stronę. Bo zaczynasz włączać swój umysł. I to proste ćwiczenie pokazuje, czy potwierdza właśnie to, że kiedy Bóg patrzy na rzeczy, to widzi je zupełnie inaczej niż ty. Niekiedy mamy zgodność, ale z reguły nie. Dlatego to, co mówiła Monika, przyklejamy sobie pewne etykietki. To potrafię zrobić, tego nie potrafię, tam pójdę, tam nie pójdę. Ale powiem, zapytam tak, czy to ma jakieś znaczenie w tym, do czego, czy to się zgadza z tym, do czego Bóg ciebie powołuje? Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest znaleźć tą etykietkę, która jest adresowana do ciebie przez Boga. Powołuje cię do tego i do tego miejsca. Chcę, żebyś zrobił to i to. Chcę, żebyś poszedł tam i tam. I kiedy to idziemy i robimy, stajemy w miejscu posłuszeństwa Bogu. Idziemy nie dlatego, że sobie wymyśliliśmy albo chcemy, tylko idziemy tam, gdzie Bóg nas posyła. A jeżeli Bóg nas posyła w miejsca i robimy rzeczy, które On chce, byśmy robili, widzimy owoce i odbieramy radość w naszym życiu. Bo nie ma nic wspanialszego, jak to, kiedy widzisz owoce tego, co robisz, przynoszące chwałę Bogu, a ty stoisz z boku i możesz powiedzieć: Boże, dziękuję ci, że poszedłem tam. Bo z twojej woli dzieją się rzeczy wielkie i potężne. Chociaż to może być prosta rzecz. Jestem tutaj takim wypełniaczem przed tym, zanim będzie kolejna część tego spotkania, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Kochany Kościele, każdy z was, każdy z nas, jak tu jesteśmy, bez względu na to, co myślisz o sobie, jak myślisz o sobie, jaką masz wartość sam dla siebie, jak inni o tobie mówią i cokolwiek mówią, to nie ma żadnego znaczenia. Ale każdy z nas ma powołanie od Boga i ten szczególny dar, którym Bóg łaskawie cię obdarzył, byś służył i służyła. W tym miejscu, skoro nas zasadził w tym miejscu, to w tym miejscu. Ja uważam, że nie powinno być w Kościele nikogo, kto nie ma służby. Nikogo, kto nic nie robi. Kościół to nie jest kino, do którego się przychodzi na 2 godziny raz w tygodniu, idzie się do domu i czeka się na kolejny seans, co będzie. To nie jest tak. Każdy z nas jest tu potrzebny. Każdy z nas. Łapiemy to? A więc ważne, byśmy spędzali z Bogiem ten czas, jeżeli jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. To jest fajne też, co Monika powiedziała. Jeżeli nie wiesz, gdzie masz służyć i to tak, jak my mówimy. Jeżeli nie wiesz, co w Kościele masz robić, jest pierwsze miejsce, pierwsza służba, do którego nie trzeba namaszczenia wielkiego. To jest służba porządkowa. Otworzyć kościół, zamknąć, coś przestawić, przesunąć, pomóc. Jeżeli nie masz służby, Adam, możesz wstać? Adam jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za służbę porządkową. Zgłoś się do niego. On ci powie, co masz zrobić. I będziesz mógł mieć i czerpać radość z tego, co robisz. I wiedząc, że to jest etapem do kolejnego miejsca, przygotowaniem do tego, do czego Bóg chce cię powołać. Już? No ja czekam na hasło. Piotr. No dobrze, ja wypełniam, mówię, nie ma Piotra, jest Piotr. Piotr podzieli się świadectwem. Proszę.
Witam was wszystkich serdecznie. Piotr czekał, gotowy. Czekał. Wiecie, W ogóle wielki zaszczyt to jest stać tutaj i mówić, świadczyć o tym, co Jezus zrobił w moim życiu. I na początek chciałbym powiedzieć wam, że to, że tu stoję, to, że trzymam ten mikrofon, że oddycham, że żyję, że mam dzisiaj to, co mam i przeżyłem do dzisiaj to, co przeżyłem, to cała chwała za to należy się tylko Jezusowi Chrystusowi. I choćby nie wiem, jak ktoś próbował to zmienić, czy do mojej głowy by próbowały się wkradać jakieś dziwne, inne myśli, to nic nie jest w stanie tego wytępić z mojej głowy, z mojego serca, bo tylko On był tym, który je odmienił. Nikt inny nie miał takiej mocy w moim życiu, jak sam Jezus, który odpowiedział w dniu błagania mojego. I chciałbym wam troszkę przybliżyć, może, bo tak powiem, przychodzimy do kościoła, widzimy się wszyscy, witamy się wszyscy, tak? Myślimy, że się znamy wiele razy, a tak naprawdę myślałem trochę wcześniej, myślałem, że wielu z nas i tak nie wie, kto kim jest. Nie? Tak? Zgadzacie się ze mną? Wielu z nas nie wie, kto co przeżył, jak to się stało i co się stało w jego życiu, że dzisiaj tu siedzi i tak dalej. I chciałem wam troszkę dzisiaj opowiedzieć, w skrócie przyznam, co Bóg zrobił w moim życiu i jak to jest, że doszedłem tutaj dzisiaj przed was i mogę tutaj stać i świadczyć o Jego mocy i Jego miłości. Więc zaczynając tak od może dzieciństwa, jak się człowiek urodzi, tak, tak i ja. Moje najmłodsze lata w życiu nie należały też do najpiękniejszych, ponieważ jestem dzieckiem, mogę powiedzieć tak, jestem dzieckiem czasu stanu wojennego, nie, które widziało czołgi na ulicy i uciekało z babcią do kościoła przed zomowcami. I jestem dzieckiem, które miało w domu problemy alkoholowe i widziało latające meble i telewizory z piątego piętra. Nie? To tak w skrócie, żebyście wiedzieli, jakie miałem dzieciństwo, gdzie też wżyły się może we mnie, czy wytworzyły może przyczyny moich późniejszych problemów, a mianowicie głównego problemu, jakim było tak naprawdę niskie poczucie wartości, a wręcz wcale go nie było. I przyglądając się tak do tyłu, totalny brak osobowości. Wiecie, ja nie wiedziałem, kim jestem. Ja żyłem, nie wiedziałem po co. Chodziłem do szkoły, byłem kulturalny, tak, starałem się, dzień dobry, dziękuję, jak dziecko. Wszyscy mówili mojej mamie, jakiego pani ma wspaniałego syna. A syn nie wiedział, kim jest. I tak dorastał, szukał hobby za hobby, pasją, których miałem w życiu, nie wiem, 7, 8, 9, 10. I żadna tak naprawdę nie wypełniła mnie na tyle, żeby dała mi jakąś satysfakcję, jakieś poczucie w ogóle siebie, wartości, wiecie. I przyszedł taki moment tego wieku młodzieńczego, nastolatka, który już sobie może pozwolić, co mi matka będzie mówić, nie? Mam 18 i spadaj, wrócę kiedy chcę. To taka pseudowolność, nie? Wolność w więzach, w których byłem. Taka wolność, która mi pozwalała jeszcze bardziej gdzieś się czymś zniewolić. Tak naprawdę. Wiecie, zacząłem chodzić wtedy, bo otoczenie miałem takie, że choć wychowywałem się pod komendą główną policji tutaj we Wrocławiu, to moi wszyscy znajomi na ulicy to byli złodzieje, dilerzy, narkomani i tak dalej, nie? To te przysłowie takie o latarni, wiecie. Tak było. I kiedy ja wychodziłem na dwór jako nastolatek, ja jedyne co wtedy miałem w swojej głowie w możliwościach, to iść na murek, gdzie się wszyscy spotykaliśmy na murku i siedzieliśmy tam do północy, gadaliśmy o pierdołach. Później się zaczynało coś pojawiać, tak? Jakaś marihuana, jakaś amfetamina, jakieś coś, nie? I tak krok po kroku gdzieś tam do tego doszło. Później zacząłem spędzać życie bardziej w nocnych klubach niż w domu. Tam pojawił się taki narkotyk wtedy w naszym mieście, to był początek wielkiego żniwa, wiecie, to był 97 rok, taki pokrywający się z powodzią w ogóle we Wrocławiu. ale to był też rok, w którym do miasta weszła wielka fala heroiny, która zebrała tak wielkie żniwo, że ciężko to opisać, ponieważ ja wiem, ilu ludzi już dzisiaj nie ma, tych, których znałem z tego powodu. I był taki moment, że ja jako ten pusty człowiek, który szukałem wszędzie jakiejś adaptacji, tak, jakiegoś czegoś, żebym był, czuł się zaakceptowany, to musiałem robić to, co wszyscy, tak? Jako ten, który nie ma osobowości, własnego zdania, zero asertywności, nie umiałem powiedzieć nie czy tak. Robiłem wszystko to, co robili ci, którzy mnie otaczają. Tak byłem miotany przez wiatr, tak? I był taki dzień, że poszedłem, powiem wam, musiałem się prosić dilera, żeby mi sprzedał działkę heroiny. Prosiłem się. Nie chciał. Mówi, za młody jesteś, spadaj. Chodziłem za nim chyba z 7 godzin całą noc, aż w końcu mówi, masz i spadaj. To był początek totalnego końca. Wiecie, spróbowałem, niby nie stało się nic, ale na drugi dzień poszedłem do niego znowu, później znowu. I tak 7 lat byłem uzależniony od heroiny, z którą próbowałem budować też życie, bo ona dawała mi poczucie tego, że kimś jestem. Wiecie, ja na dzisiaj widzę wszelkie narkotyki, wszelkie proszki, które zmieniają stan świadomości twojego umysłu i serca, widzę jak czar. Widzę jak to, co Bóg kiedyś mówił. Nienawidzę czarów. I to jest dzisiejszy rodzaj czarowania. My widzimy czarownicę jak garnek, nie? Który wrzuca tam łapkę żaby, tutaj coś, włos tego i tamtego. I to zmieniało świadomość ludzką. No dzisiaj tym czarem są narkotyki, wszystkie rzeczy psychoaktywne, które wpływają na ludzką świadomość. I taki zaczarowany byłem. To była moja osobowość w proszku. Wiecie, heroina, hero, ja mówię zawsze, że ta nazwa jest od bohatera, nie? Hero, stąd się wzięła, bo tak się czułem, kiedy ją brałem. Ona mi dawała poczucie tego, że jestem kimś, byłem odważny, żeby zrobić to i tamto. Rozpocząłem pracę w fabryce, wszystko było pięknie, próbowałem jakiś związek utworzyć, wiecie, wszystko było wkoło pięknie, ale nikt nie wiedział, że jest jeden szkopuł, że ja zawsze w kieszeni mam heroinę i bez niej nie potrafię żyć. Próbowałem budować normalną karierę zawodową, życiową, pracowałem za biurkiem w pewnym momencie. Powiem wam, jako 21-letni chłopak siedziałem jako kierownik produkcji w grupie General Motors, zarządzałem produkcją. A w marynarce miałem strzykawkę z nabitą działką heroiny. Tak wyglądała moja codzienność. Wracałem do domu, po drodze musiałem kupić, tak? Wiemy, że nic, co ukrytego, wszystko, co ukryte, musi wyjść na jaw, tak? I nic, co ukryte, nie zostanie w ciemności. Ja miałem świadomość, że to się kiedyś skończy. I czułem, że to wszystko pędzi głębiej i głębiej. W pewnym momencie straciłem pracę, straciłem rodzinę, straciłem wszystko, co miałem i zostałem na dworcu głównym naszym. I tam mieszkałem, tam żyłem. Jestem człowiekiem, który, powiem wam, jak coś robi, to stara się to zrobić konkretnie, więc jak na dworcu leciałem po bandzie, to też konkretnie i w rok czasu byłem wrakiem człowieka. W rok czasu doszedłem do takiego stanu, że byłem po prostu połową siebie, ważyłem 45 kilo, byłem zarośnięty, chodziły po mnie robaki, po nocach spałem w pustostanach, wiecie, były sytuacje, że podnosiłem głowę, otwierałem oczy, a na mnie na klatce stały 2 szczury, wyobrażacie sobie to? I patrzyły mi w oczy, a ja im. I tak patrząc na nie, mówię, spadajcie i szedłem spać dalej. Nie ruszało mnie to. Wiecie, byłem wyzbyty już z wszelkiego poczucia człowieczeństwa. Byłem niczym. Niczym. Totalnym wrakiem oddychającym w brudnych szmatach z robakami na głowie i wszędzie. Przyszedł taki dzień, że siadłem z tyłu dworca, na pewnym murku z tyłu, tam gdzie przystanek 125, ten murek jest dalej, choć się wiele zmieniło, ale on tam jest. I w takim stanie, wiecie, siadłem tam na tym murku i zacząłem tak trochę rozważać, bo ja wtedy już nie chciałem ani jeść, ani pić, ani ćpać, wiecie, ja już ledwo oddychałem, ja nie czułem bólu, wiecie, nic nie czułem. I tak jedyne, co mogłem, to myśleć, bo to mnie nie bolało. I myślałem sobie tak, Boże, jeśli Ty naprawdę jesteś, zrób coś ze mną. Zabij mnie teraz tutaj, bo mam dość. Mam dość tych cierpień, albo ratuj mnie, jak chcesz, zrobię co chcesz, będę żył jak chcesz, tak jak Ci się podoba. Wiecie, to była moja pierwsza prawdziwa obietnica w życiu, szczera. Bo wcześniej jeszcze wiecie, jakie mogły być, nie? Jako narkomana, który wiecznie kombinował, tylko żeby mieć na kolejną działkę, nie? Ale tutaj na szali pojawiło się życie i śmierć, co najważniejsze przed Bogiem. I prosiłem, i mówię, ratuj mnie. Czy taki sens był mojego życia i się rodziłem po to, żeby żyć 24 lata i umierać? I jeszcze żyć w taki sposób? Czy po to się urodziłem? Mówię, niemożliwe. Nie wierzyłem w to, że po to się człowiek rodzi. I mówię, ratuj mnie. Co chcesz, gdzie chcesz. Wiecie, ja wtedy miałem wyobrażenie Boga, że trzeba iść do zakonu, nie? Takie miałem. I mówię, pójdę nawet do franciszkanów. Tam niech mnie zamkną, choć nie wiem, jak jest. Będę tam siedział do końca życia, szorował kamienie. Nie wiem, co tam się robi. Ale daj mi żyć w wolności bez cierpienia. Wiecie, nie stało się nic. Poszedłem do najbliższego wieżowca od dworca głównego. Tam się przespałem, wróciłem na drugi dzień w to samo miejsce. Nic nie robiąc po drodze, nie jedząc, nie pijąc, nic. Po prostu na przetrwanie. Przyszedłem rano, siadłem na tym samym kamieniu i kiedy tak siedziałem na takim murku, wiecie, ze spuszczoną głową, jak wrak bez nadziei, zobaczyłem dwie pary nóg, które stanęły przede mną. I pierwsze, wiecie, pierwsze wrażenie, znowu policja, pędź stąd, nie? Po nazwisku już mi mówili, jak gołębia mnie przepędzali, który po prostu się miotał i ja tu kruchy, nic więcej, po nic nie był potrzebny. A zamiast tego usłyszałem taki ciepły głos. Jak masz na imię? Kobiecy. Pierwszy, nie wierzyłem, co słyszę wręcz, tak? Bo spodziewałem się zupełnie czegoś innego, tego co dzień. Podniosłem głowę, zobaczyłem kobietę, mężczyznę i mówię, Piotr, oni mówią, bo przyszliśmy Ci pomóc, Ci, konkretnie Tobie. Wiecie, to był totalny przełom, to była jak magia. W tym momencie poczułem, że Bóg odpowiedział na moje błaganie. W dniu błagania Twojego wysłuchałem Cię. To był ten moment. Moje serce, zawsze to mówię, jak w Izajaszu jest napisane, bo tak mi się to podoba, innego określenia na to nie mam. Pękło jak dzban glniany, którego się nie da poskładać. Wszystko, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Choć dalej byłem tym śmierdzącym wrakiem z robakami, to w środku ja czułem, że coś się zmienia. Coś tam się wydarzyło, ja nie wiedziałem co, ale czułem, jak coś rozpada, coś się wlewa, czymś mnie napełnia. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Wstałem jak Bartymeusz, ślepy, z reklamówką, on miał płaszcz. Ja miałem reklamówkę z jakimiś tam śmieciami, poszedłem za nimi jak ślepy, bo zaufałem. Zaufałem, że to jest odpowiedź na moje błaganie. Wiecie, to byli ludzie z fundacji, poświadczę wam, że to nie był przypadek. Ci ludzie pół godziny wcześniej modlili się w swojej piwnicy, gdzie mamy iść, Panie, i kogo wyrwać, gdzie go znaleźć, żeby go uratować. To była jedna z fundacji z Wrocławia, pewnie znacie, Fundacja Hallelujah. Na Prądzyńskiego mieli wtedy swój punkt. To była Magdalena Ryba, też taka znana dość w tamtym środowisku. I ona tam przyszła, zabrali mnie do swojego kantorka. Zaczęliśmy rozmawiać, szukali mi ośrodka, pytali, czy coś chcę od życia. Oni mnie pytali tak, jakby spotkali kogoś, nie? takiego, co by musieli się wysilać, tak? Dawaj, jedź człowieku, wiesz, zachęcimy cię, to ja już byłem inny. Ja czekałem, aż mi coś znajdą. Ja tylko czekałem na moment, gdzie i kiedy mam jechać i jak to się stanie. Znaleźli mi ośrodek, nie miałem dokumentów, wiecie, ubezpieczenia, nic, niemożliwe to było prawie do zrobienia. No jednak znalazł się jeden, gdzie mogłem przyjechać natychmiast. Tam pojechałem ze świadomością tego, co się stało, ogarniałem się szybko. Jedyne co, przez tydzień chodziłem jeszcze na czworaka z bólu, wiecie, na zgięciach, na sucho, z wszystkimi tymi, całym tym jakby procesem abstynenckim, tak? I wszystkim, co mi się działo, ale wiedziałem, po co to wszystko się dzieje. Ja wiedziałem, że tylko wygram to i żyję. Już byłem pewny. Tam ogarniałem się dość szybko i wiecie, okazało się, że to jest miejsce, które Bóg wymagał ode mnie, żebym w nim służył, a ja to obiecałem. Ja pamiętałem, co obiecywałem, a i Bóg też. I On wiedział, gdzie mnie zaprowadzić, żebym wypełnił to, co obiecałem. Co ślubowałeś, to wypełni, mówi Pismo. Bardzo ważna rzecz, żeby nie gadać pochopnie czegoś, co nie mamy świadomości, co mówimy. Zostałem tam, służyłem po okresie rocznym mojej rehabilitacji, służyłem tam 7 lat. Współprowadziłem domy, współotworzyłem inny ośrodek koło Warszawy, tak? Po prostu służba. Tam poznawałem go bardziej, tam mnie wychowywał. To był ośrodek chrześcijański, tak? Oczywiście. Fundamentem było Pismo Święte. Tam przeżyłem setki rzeczy i tam i poza, wiecie, do dzisiaj. To ciężko to opowiedzieć. Po prostu się nie da tak w wielkim skrócie opowiedzieć tego wszystkiego. I tam służyłem 7 lat i po tych 7 latach, powiem wam, był taki moment, że poczułem, wypełniłeś swoją służbę. Co ciekawe, powiem wam, jak badałem swoje życie, jest podzielone zawsze na 7. Ciekawostka, bo tak się mówi zawsze, nie, że 7 to Boża liczba, nie, 7 lat takich, 7 takich. I nieraz się to tak mówi, tak o po prostu, nie? Ale w moim życiu tak jest naprawdę. Ostatnio mijało kolejne 7 i się zastanawiałem, panie, co teraz? Siedziałem z żoną w domu i mówię, ty, mija kolejne 7 lat. Ja mówię, teraz jest dobrze. Co będzie, nie? No i zaczęło się te 7 i powiem wam, jest jeszcze lepiej. Także po tych 7 latach, kiedy poczułem, że Bóg mnie zwalnia z tej służby, zacząłem się zastanawiać, co dalej. Ale drugie, co robiłem, to zacząłem badać siebie samego jeszcze przez kilka miesięcy, czy to aby prawda. Wiecie, są takie podstępne chwile, że ten, który tam się kręci wkoło nas i zwrodzi, nie, i próbuje, i krąży jak lew ryczący, próbuje wszelkich sposobów. Ja wtedy badałem, czy to, co czuję, że jestem zwolniony ze służby, to jest naprawdę prawda. Czy to nie jest coś, co próbuje mi oszukać. I naprawdę zanim zrobiłem ten krok, minęły chyba 3 miesiące i cały czas badałem to w swoim sercu. Cały czas. I kiedy uznałem, że tak, kiedy poczułem namacalnie, że miejsce, w którym służyłem całym sobą i tak naprawdę czułem się, że jestem tym miejscem wręcz, bo tak byłem oddany, już nie jest moim miejscem. Wtedy zrozumiałem, że to prawda. Kiedy poczułem, że już nie jestem częścią tego, co byłem te lata. Tak? Po tym rozróżniłem, że nie mam co więcej tracić czasu. Trzeba po prostu działać dalej, iść dalej, gdzie Bóg chce. Poślij mnie, gdzie chcesz, tak? Postanowiłem wrócić tutaj, do swojego miasta, w którym się wychowałem, w którym umierałem i zacząć wszystko od nowa. Ale od nowa, takiego nowa, wiecie, takiego Bożego nowa. Takie wszystko nowe, po prostu w taki sposób, jak Bóg będzie chciał. Ale był jeszcze taki jeden moment, powiem wam, kiedy tam żyłem, że tak myślałem, ale co, no tyle lat, wiecie, jestem sam, nie? Facet, czas leci. I tak się zastanawiałem, co dalej w ogóle, jak to wszystko się potoczy, jak to się stanie. Wiecie, w ogóle był taki moment, nie będę wam mówił jak, bo uważam, że to za bardzo intymna, prywatna sprawa między mną a Bogiem. Nie będę wam zdradzał słów, ale był wieczór i noc, w której tak dyskutowałem z Ojcem. Wiecie, twarzą w twarz. Tak jak się widzimy, ja tak czułem się z Nim wtedy, kiedy z Nim dyskutowałem i kłóciłem się bezczelnie z moim Ojcem i mówię, jak długo jeszcze sam będę? Czy naprawdę? I mówiłem różne rzeczy, których nie będę zdradzał, ale uważałem wtedy, kiedy skończyłem tą dyskusję, że powinienem po prostu dostać w twarz. Kiedy zrozumiałem, do kogo mam czelność tak gadać. Niedaleko później, którejś nocy, wiecie, miałem sen. Miałem sen taki ni stąd, ni zowąd w ogóle, bo jak mówiłem wam wcześniej, ja próbowałem uzakładać jakąś rodzinę, tak? I wszystko się rozsypało, tak? Wszystko, co było. Tam Bóg mi pokazywał cały czas jedno. Kto przykłada ręce do pługa i obraca się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kiedy ja przeczytałem to słowo, ono po prostu wywierciło we mnie taką dziurę, tak mnie pochlastał ten miecz, że myślę sobie, nie mam już co myśleć o tym, co było. Po prostu nie mam. Idę do przodu. Zostawiłem całą przeszłość i szedłem w to, co jest przede mną. I przyszedł taki sen pewnej nocy, że śniła mi się, że przechodzę, powiem wam nawet gdzie, przez Świdnicką koło Renomy. Byłem wtedy na Śląsku, tak, 8 lat tam byłem i nagle mi się śni Świdnicka koło Renomy, koło Pręgierza, to przejście takie, co się przechodzi z parku do parku. Przechodzę przez ulicę w tym śnie i naprzeciwko, po drugiej stronie stoi kobieta, taka na czarno ubrana, ale nie widziałem twarzy. Wiecie, często się zdarza w snach, że są postacie, ale nie widać twarzy. I to też tak było, ale podszedłem do niej i mówię, cześć, gdzie idziesz? I ona mi mówi, że jedzie na cmentarz, bo jej mąż nie żyje i w ogóle taka sytuacja, nie? I się obudziłem. Jakby ten sen się skończył, nie? Wiecie, co zrozumiałem? Twoja żona będzie wdową. To było proste. To było tak proste i prawdziwe, kiedy się obudziłem z takim przekazem, że w ogóle nawet nie mogłem myśleć inaczej. Wróciłem tutaj do Wrocławia, zaczynałem wszystko od zera. Wróciłem tu, miałem 20 zł w kieszeni, wyjeżdżając do środka i wiarę. I nie żałuję, bo była więcej warta niż te 20 zł. Bo to dzięki niej mogłem dalej żyć, mogłem dalej się wysilać, szukać, pracować, budować, wszystko od nowa. I przyszedłem tutaj do was któregoś dnia. Wiecie, Artur to jest mój kolega z dzieciństwa. Jeszcze wam wspomnę, kiedy przyjechałem do tego ośrodka, tam jak wrak, nie, człowieka, i rano się obudziłem, zapaliło się światło. I to był taki system, wiecie, cienia w ośrodkach, nie? Pod spodem opiekun, na górze podopieczny i zawsze we dwóch, tak? To już taka od razu z góry nauka, nie? Pokory, duma, precz, wszystko robisz jak trzeba, traktowanie od razu, pach, pach, nie ma gadania. Jeśli chcesz nowego, to nie problem ci się podporządkować. To jest bardzo ważne, wiecie, wy, którzy szukacie i macie jakieś problemy i chcecie gdzieś jechać, robić coś ze sobą, musicie zacisnąć zęby i wiedzieć, że będzie to wymagało pokory, ale warto. Bo trzeba zniszczyć siebie starego, żeby mieć nowego. Nie da się inaczej. Nie da się nowej łaty do starej szaty przyszywać, tak? Bo co się stanie? Wiemy. I kiedy zapaliło się światło tego ranka, wstaje, wiecie, wychodzi tam mój opiekun spod tego i tak patrzy na mnie. I mówi, ty, znam cię. Ja mówię, no to ja wiedziałem, że mnie nikt nie poznaje. To był Artur. Wiecie, to była dla mnie kolejna pieczątka, że Bóg mnie zaprowadził w to miejsce dla mnie. Ja tam miałem tyle potwierdzeń, krok po kroku, że nawet nie szło się temu przeciwstawić. To by było tak głupie, że wręcz po prostu ośmieszałbym się na co dzień. Ale wracając, przychodziłem tutaj, zacząłem przychodzić do was, też tak naprawdę z tego powodu, że i Artur, tak, jest tutaj w kościele. I no, no gdzie pójdę, jak wrócę, tak, poznając Boga, jak nie tam, gdzie jest mój przyjaciel, nie? Proste. Po prostu. Więc zacząłem przychodzić. Czas leciał. Wiecie, zdarzyła się taka sytuacja, że był taki moment, że tutaj jednej kobiecie z kościoła zmarł mąż. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację. Myślę, że jest kilka osób, które pamięta doskonale sytuację mojej żony, Pauliny, której wtedy zmarł mąż i był to trudny dla niej czas. Ja powiem wam, że ten człowiek był mi bardzo dobrze znany, ponieważ kiedy ja byłem w ośrodku, on był 3 razy i starałem się 3 razy mu pomóc. Znałem go bardzo dobrze. Znałem jego problemy, wszystko, czego pragnął, co chciał mieć, co nie mógł mieć. Po prostu go znałem bardzo dobrze. I kiedy się dowiedziałem, że on nie żyje, mówię, jak to się stało w ogóle, co, jak? Ciężko mi było w to uwierzyć. I czas leciał dalej, tak? Czas leciał, niedziela za niedzielą. I którejś niedzieli, tak sobie myślę, ja mówię, Panie, to jest ona. To jest ta, co stała na pasach. Wyobrażacie sobie to? Człowiek sobie później nieraz zadaje pytanie, to jak to się stało, tak było, co, bo taki był plan, nie był, nie, no wiecie, wiele rozważań można by tutaj wrzucić, nie, w tej sytuacji, ale widocznie tak. Jeśli tak jest, to co my możemy powiedzieć temu, który zna szerokość i głębokość i wszystko? Żadnego słowa dyskusji nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć. I tak się poznaliśmy, bo nie znaliśmy się wcale. Raz, drugi, trzeci, wiecie, zaczęliśmy się spotykać. Nie było lekko, bo kobieta, która miała wcześniej męża takiego i sama też używała narkotyków, a ja już byłem poukładany, wiecie, nie było prosto, nie? Ale zrobiłem, kiedy wychodziłem z ośrodka, wiecie, takie coś, że kiedy Bóg mnie zwolnił z tamtej służby, powiedziałem, dobra, okej. Ja stąd wyjeżdżam, jadę, ale wiesz, ja nie chcę, żeby moje życie płynęło tak samo sobie po nic. Ja chcę, żeby moje życie dalej służyło czemuś i komuś. Ja nie chcę już nie być twoim sługą. Ja chcę dalej być użyteczny, choć nie będę w tym miejscu, to gdzieś indziej. I tak też tutaj się stawało. Zaczęliśmy się spotykać. Wiecie, jej było trudno, tak? Zawsze było, jak się coś tam porozmawiało, było lepiej. Później zaczęliśmy się bardziej poznawać, zaczęliśmy być ze sobą, jakby już tak bardziej świadomie. Wiecie, wszystko zaczęło się zmieniać, nie? I okazało się, że po prostu nie żyje na darmo. Że mimo to, że jest coś dla mnie, to jeszcze też może być coś dla kogoś. I tak żyjemy do dzisiaj. Minęło już... Ile lat? To jak typowy facet, wiecie, nie wie ile, nie? No. 5. 5 lat. Wiem, ja jestem z tych, co wiem, ale się nie przyznaję, żeby być takim jak prawdziwy facet. Chciałbym tym samym tutaj, jak przeszedłem do osoby mojej żony, zaprosić ją teraz tutaj, żeby i ona mogła podzielić się z wami tym, co przeżyła w swoim życiu do dzisiaj. Jak to wszystko się stało, że tak się stało, jak się stało. Dziękuję wam bardzo.
No cóż, gdybym miała opowiadać, jak wielki jest Bóg i jak wiele dobrego zrobił w moim życiu, to myślę, że nie starczyłoby nam tutaj dnia ani nocy, dlatego postaram się to jakoś skrócić w miarę. I cóż, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A jaka jest prawda? Bóg jest miłością. Jest to niezmienna prawda. Ale jakiś czas temu nie umiałabym w ten sposób odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w ogóle Boga nie znałam. Nie wiedziałam ani czym jest, ani czy w ogóle jest. A kim jest diabeł? Jest ojcem kłamstwa. Przyszedł tylko po to, żeby niszczyć, kraść i zabijać. I tak mnie właśnie okradał już od samego dzieciństwa. Okradał z tego, co tak naprawdę najcenniejsze i niezbędne do normalnego życia i wzrastania, z miłości. Wiecie, co czuje dziecko, któremu nikt nie mówi kocham cię, którego nikt nie przytula, które musi się zmierzyć z takimi emocjami jak strach, które nie ma poczucia bezpieczeństwa, które mierzy się z takimi emocjami jak żal, poczucie krzywdy. Takie dziecko jedyne, co może zrobić, to uciekać od emocji, których nie jest w stanie pojąć, ani zrozumieć, ani przyjąć. Więc ucieka. Najpierw w swój świat, zamyka się głęboko w sobie, później dalej wzrasta w owocach tego kłamstwa, któremu mówi, że jest niekochane, niepotrzebne, niechciane. I ucieka dalej. W alkohol, w narkotyki. Ucieka we wszystkie te substytuty szczęścia. Ale tak naprawdę nie wie nawet, czym to szczęście jest. Próbuje po prostu wypełnić w jakiś sposób tą ogromną pustkę i żal w sercu. Wyłączyć te wszystkie emocje, które ma gdzieś tam schowane na dnie serca, żeby się one w nim nie budziły, żeby nie cierpieć jeszcze bardziej. I podczas takiej tułaczki poznałam właśnie mojego pierwszego męża, Marcina, równie skrzywdzonego, odrzuconego przez ojca, zostawionego samemu sobie, który też niestety był uzależniony od narkotyków i rozpaczliwie poszukiwał miłości. Próbowaliśmy sobie pomóc nawzajem, ale tak naprawdę byliśmy sterowani nadal, niczym marionetki. I tak naprawdę taka... Nie umiałam do końca pomóc ani ja jemu, ani on mi. Ale tak naprawdę to on właśnie pierwszy raz przyprowadził mnie tutaj do kościoła. To tutaj właśnie poznałam Patrycję, Patrycja stała się taką moją matką duchową i tak naprawdę stali się oni narzędziem w rękach Boga po to, żebym zaczęła tego Boga właśnie tutaj poznawać. I przychodziłam tu coraz częściej i każdego razu, jak tutaj byłam, to czułam, że Bóg mówi właśnie do mnie. I tak było. On do mnie za każdym razem, jak tutaj byłam, mówił. Tutaj właśnie przyjęłam pierwszy raz Jezusa do swojego serca. Niedługo po tym, jak właśnie zapragnęłam takiej normalności, takiego właśnie poczucia tej miłości, której nigdy nie miałam, niedługo potem wydarzyła się właśnie ta tragedia, kiedy dowiedziałam się, że Marcina już nie ma, że nie żyje. Niedługo po tym, jak przyjęłam Jezusa, dowiedziałam się, że on już nigdy nie wróci. I mając 26 lat, stałam nad grobem swojego męża i nawet nie miałam siły się zastanawiać, dlaczego tak się stało. właśnie w tym momencie, kiedy myślisz, że diabeł zabrał ci już wszystko, do twojego życia dochodzi głos prawdy. Właśnie tej Bożej prawdy, że Bóg zawsze cię kochał i zawsze przy tobie jest. Że On widział wszystkie moje łzy i każde cierpienie i chronił mnie w tym wszystkim, co robiłam. Że pokochał mnie odwieczną miłością. Właśnie w tym momencie dochodzi do ciebie taka prawda. Pewnego razu, kiedy tutaj byłam, siedziałam w kościele, podeszła do mnie Agnieszka Węglińska. Ja jej nawet wtedy dobrze nie znam, nie wiem, czy ona w ogóle to pamięta. Ale podeszła do mnie i powiedziała, że czuje, że musi mi to powiedzieć, bo Bóg chce, żebym to usłyszała. I powiedziała do mnie, nie martw się, ja ci to wszystko zwrócę. Ja ci to wszystko zwrócę. Wiecie co, ja dzisiaj zupełnie inaczej odbieram sens tych słów niż wtedy. Bo ja wiem i czuję, że Bóg powiedział to nie tylko do kobiety, która straciła męża, ale On to powiedział do tego wewnętrznego dziecka, którym byłam. I zwrócił mi całe moje dotychczasowe życie. Wszystko to, od czego od dzieciństwa diabeł mnie okradał. Zwrócił mi miłość, radość, przyjaciół, poczucie bezpieczeństwa, wartość w Bogu i świadomość tego, że jestem Jego dzieckiem kochanym na zawsze przez Niego. Wszystko mi zwrócił. Wiecie co, nie jestem w stanie opisać, jak wielka jest miłość Boga do człowieka, jak wielka jest Jego łaska nad każdym z nas. Jak dalece niezasłużona nawet. Nie możemy zrobić nic na to, żeby zasłużyć na tak wielką łaskę i miłość, bo taki jest właśnie Bóg, taka jest Jego natura, takie jest Jego serce. Ono płacze nad każdym błąkającym się człowiekiem. Nieważne, czy ten człowiek jest dzisiaj w śmietniku, czy jest nieszczęśliwy z jakiegoś innego powodu, czy jest nieszczęśliwy w swoim małżeństwie, czy jest gdziekolwiek indziej. Jego serce płacze nad każdą zbłąkaną owieczką, bo pragnie, żeby jego dziecko wróciło do domu i poznało prawdę o nim. Kochani, mam takie głębokie przekonanie, że Coffee House nie jest dziełem człowieka, tylko dziełem Boga stworzonym właśnie z miłości do człowieka i z ogromnego pragnienia, żeby każdego przyprowadzić do Boga. A my możemy to dzieło współtworzyć. Możemy je współtworzyć, będąc wolontariuszami, pomagając, nie będąc obojętnym na los takiego człowieka. Dlatego, że teraz może on być w śmietniku, ale my jednym dobrym słowem, jedną zachętą, która nic nas nie kosztuje, możemy doprowadzić go do takiego miejsca, w jakim właśnie stoimy dzisiaj, ja i mój mąż. I może być on świadectwem, jego historia ku pokrzepieniu innych i w ten sposób tworzyć kolejny łańcuch dobra. I do tego nas właśnie Bóg powołuje, do dzielenia się tą miłością, dlatego zachęcam was do tego. Zachęcam was do dzielenia się tą miłością, jaką nas Bóg obdarza każdego dnia. I dziękuję. Chwała Bogu.
Amen, amen. Zaczekajcie chwileczkę. Kochani, to jest nagrane? Tak? Zachęcam was do jednej rzeczy. Przesłuchajcie sobie na spokojnie tego świadectwa, szczególnie jego, dlatego że ona pokazuje, jak Bóg może prowadzić człowieka. Widzicie, to nie są jakieś, no nie wiadomo, niestworzone rzeczy. To może być coś takiego prawie normalnego. Codzienność. Niech was Bóg błogosławi.
Ja tylko werset chciałam przeczytać. Okay.
Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Amen. Amen.
Ten werset dotyczy każdego z nas, kto czerpie siłę z Boga.
Ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć Kościołowi krótkie słowo, zachęty. Nie jestem mówcą, ale jedną myśl mam, którą chciałbym wam przekazać. Jesteśmy w królestwie i jesteśmy dziedzicami. Wiecie, będąc w służbie u króla, mamy możliwość wejść w miejsca, gdzie zwykli ludzie nie wchodzą. Możemy wejść w pałace, bliżej króla. Możemy zobaczyć, jak on się zachowuje. Możemy poznać króla bliżej. I myślę, że będąc w służbie u króla, będąc działając w takiej służbie jak Coffee House, może Coffee House nie jest priorytetem, ale ja mówię o służbie jakiejkolwiek. Możemy poznać władcę bliżej. I to jest coś niesamowitego. Ja tu mogę opowiadać niesamowite rzeczy, ale jeżeli ty tego nie doświadczysz w swoim życiu, to nie będziesz wiedział. Nie będziesz wiedział, o czym mówię, czym jest bycie w służbie. Dlatego ja was, kochani, gorąco zachęcam do tego, żeby doświadczyć czegoś nadprzyrodzonego, co jest dostępne dla każdego jednego z nas. Bo to jest niesamowita przygoda widzieć rzeczy, które nie są dostępne tak normalnie na co dzień, ale są dla nas, dla każdego z nas. Ja się cieszę, że to będzie służba Coffee House, bo robotników mało, ale jakakolwiek służba dla Pana jest czymś niesamowitym.
Amen.
Dziękuję was i błogosławię was w imieniu Jezusa.
Dzięki, Artur.